skonfrontować się z tą...
No się nie nastawiała po prostu.
Tak, nie nastawiała się. Tylko nie wiem, czy to jest do końca możliwe, żeby wywodząc się z kultury europejskiej, kultury, która jest tak bardzo różna, czy można w ogóle taką tezę postawić, takiej tezy nie postawić. O, może tak. Można się starać i to w książce widać, że Wiśniewska chce tak chłodno na to wszystko spojrzeć, takim okiem dość neutralnym. Ale czy to tak wychodzi?
No ale powiedz, udało jej się to czy nie, według ciebie?
Według mnie nie do końca.
A czemu?
Nie do końca się to udało. Nie chciałabym za dużo zdradzać, ale są takie momenty, w których faktycznie jednak widać to zerknięcie takim okiem europejskim. Ciekawe są opisy tej rzeczywistości, bo faktycznie Ilona Wiśniewska zatrudnia się w domu dziecka. Zatrudnia się tam, ponieważ chce wtopić się w tę rzeczywistość. Nie chce być takim reporterem, który, nie wiem, jak Bronisław Malinowski przyjeżdża do zupełnie innej społeczności, patrzy na to wszystko z boku, jest wystrojony i jest zupełnie inny niż ludzie, którzy tam są. Ona chce być jedną z nich. Chce tak uchodzić za taką.
No chociażby nawiązać relacje. O, to już taki jest podstawa, żeby coś powiedzieć o tym, nie?
Tak. I w tym jest rzeczywiście, jej to wychodzi, bo dzięki temu, że stara się być taką osobą jak oni, lepiej ich rozumie i też wydaje mi się, że przez to jej rozmówcy otwierają się i są w stanie powiedzieć więcej niż mogliby powiedzieć takiej osobie z zewnątrz. A ona faktycznie tam przez te 2 miesiące żyje razem z nimi od rana do wieczora współdzieli tę codzienność. I jej rozmówcy, między innymi człowiek, który poluje na niedźwiedzie, jest bardzo duży w ogóle przekrój rozmówców. Od właśnie człowieka, który poluje na niedźwiedzie, to też bardzo ciekawa historia jest. Między innymi zachęcam do tego, żeby zajrzeć i żeby przede wszystkim skupić się na tej historii. Ale też jest rozmowa z byłą premier Grenlandii, kobietą, która obiecywała, że Grenlandia będzie odzyska, będzie miała tę wspaniałą niepodległość swoją.
Tę wymarzoną, nie?
Wymarzoną niepodległość. Jest też rozmowa ze słynnym grenlandzkim kucharzem, więc dla każdego coś się znajdzie. I wszystkie te rozmowy składają się na obraz ludzi, na obraz społeczności, która z jednej strony, to też Wiśniewska wspomniała o tym w rozmowie z tobą, że to, co ją zdziwiło, to już samo to, że ona właśnie o tym powiedziała, że coś ją zdziwiło, no to też jechała z jakąś tezą.
No siłą rzeczy tak,
Więc...
To też chodzi o to, żeby tej tezy nie ujawniać, wiesz, swoim rozmówcom, nazwijmy
tak.
To tak, tak? Żeby oni tego nie odczuli, że ty jesteś jakoś do nich nastawiona, więc...
Tak.
No a Wiśniewska nie jest, przynajmniej tak mi się wydaje, ona jest osobą bardzo otwartą, więc... Tutaj rzeczywiście w kontakcie z osobami tak różnymi jak Grenlandczycy, o tak różnych poglądach.
Tak. Dlatego też chcę zwrócić uwagę, że Grenlandia i Grenlandczycy, z jednej strony właśnie ludzie, którzy, jak mówi sama Wiśniewska, bardzo dużo się śmieją, ale z drugiej strony mają też bardzo duży współczynnik, bardzo wysoki współczynnik samobójstw wśród młodzieży. I właśnie, co się kryje za tym uśmiechem?
Czy to się nie kłóci, nie? To jest takie pytanie.
Co się kryje za tym uśmiechem? Czy to jest faktycznie taki szczery uśmiech i czy oni są zadowoleni ze swojego życia? Czy z drugiej strony oni coś za tym uśmiechem ukrywają, jakieś swoje różne tragedie i tak dalej? Czy są szczęśliwym narodem? I to też Wiśniewska stara się trochę udowodnić, może nie tyle udowodnić, co zrozumieć. I po przeczytaniu tej książki rysuje mi się taki obraz ludzi trochę zamkniętych w sobie, a zamkniętych w sobie przez to, że okazywanie emocji w ich kulturze jest okazywaniem słabości.
No ale też zobacz na to, że jak tam są emocje okazywane. To jest inna kwestia, to jest zupełnie inne okazywanie emocji niż u nas. To nie jest takie po prostu...
Rzucanie się w ramiona.
Tak. tam lekkie uniesienie brwi, czy zmarszczenie powiek, coś, to jakieś delikatnie delikatne uniesienie nosa, to wszystko
tak,
mówi,
wszystko
cała
znaczenie.
Mimika, nawet nie chodzi tylko o mowę ciała, ale o mowę twarzy.
I to też jest dla czytelnika takiego jak my właśnie z tego europejskiego kręgu kulturowego, bardzo ciekawa podróż.
To jest
właśnie
genialne po prostu według mnie.
Tak, ciekawa podróż do zupełnie innej kultury, więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby przeczytać tę książkę. Mam ją tutaj przed sobą i oczywiście to jest książka wydawnictwa Czarne. Jest tutaj też kilka zdjęć, które też pomagają nam przenieść się na tę wyspę i pomagają nam bardziej wtopić się może razem z Wiśniewską w to społeczeństwo i odczytać trochę więcej tajników tej kultury.
Tak, ja jeszcze bym tylko chciał wspomnieć, bo wspomniałaś o wydawnictwie Czarnym, to mi się od razu jakby to kojarzy z poprzednimi jej książkami, bo jakby ja to od razu chciałem zaznaczyć, jak bardzo mi się podoba tytuł samej książki. Tytuł jest po prostu wspaniały, bo jest lud,
dwuznaczne,
ale
właśnie.
Tak, bo to nie jest lud pisany przez uzamknięte, tak jak większość osób myśli fonetycznie, że to powinno się zapisywać, ale to jest lud zapisany przez uotwarte, czyli to jest lud, że to są ludzie, to jest skupienie się na ludziach, a to mi się bardzo podoba.
W kontekście Grenlandii, tym bardziej.
Tak, a to mi się tak podoba ta homonimia, ta fonetyczna, po prostu. A to samo jakby Wiśniewska stosuje też w innych tytułach. Hen, to hen, czyli poprzednia jej z książek. Hen to oznacza w norweskim odległość. Czyli hen to może być jednocześnie daleko i blisko, a po polsku też hen oznacza jakby
hen daleko.
Odległość. A jednocześnie białe to też, to się o tym akurat dowiedziałem czytając podziękowania autorki, więc tu zachęcam każdego, żeby czytał podziękowania, bo tam też można dużo ciekawych perełek znaleźć, tak. Tam była taka informacja, że no skoro teraz piszesz dla wydawnictwa Czarnego, no to książka musi nazywać się jak Białe. Więc,
w opozycji.
Tak, więc to jest genialne, po prostu tytuły książek Wiśniewskiej są genialne, po prostu ja je uwielbiam, ale to tak swoją drogą.
Tak,
rozgadałem się, Kasiu, przepraszam.
Tak, jak zwykle tutaj potoczyła się dalej rozmowa, ale jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, do tytułu, z którym bawi się tak naprawdę autorka, to dalej w książce też mamy zabawę językiem, różne eksperymenty. Momentami te różne właśnie eksperymenty językowe wprawiały trochę mnie w zakłopotanie, bo musiałam się...
A co masz na myśli?
Przystanąć chwilę przy jednym zdaniu, żeby je zrozumieć. Musiałabym teraz, wiesz co, przewertować książkę i znaleźć ci takie zdanie, ale są takie sformułowania, które... Nie wiem, wydają się być metaforami, ale są rozbudowane i nie wiesz, czy to jest przetłumaczone z języka grenlandzkiego jakieś powiedzenie. Tak jak, nie wiem, mamy u nas, nie wiem, przejść na drugą stronę mostu. I no, są tak dosłownie przetłumaczone i ty nie wiesz w sumie, o co tutaj chodzi.
No ta książka akurat w porównaniu z innymi książkami Wiśniewskiej jest rzeczywiście trochę taka... Metaforyczna, bym powiedział,
bardzo. Ale to jest ciekawe. To z jednej strony wprawia w takie zakłopotanie, bo nie wiesz dokładnie, o co chodzi, ale z drugiej dodaje takiego sznytu tej książce.
Ale czy trzeba wiedzieć dokładnie, o co chodzi?
No właśnie.
To jest takie pytanie i z tym pytaniem chyba...
Tak, jeszcze chciałabym tylko dodać, że jeszcze a propos tych pytań, to ta książka zostawiła mnie z takim... poczuciem, że więcej pytań zadaję do tej książki, niż uzyskałam dzięki niej odpowiedzi. O, w ten sposób. I jeszcze jedno tylko dodam, już ostatnio, Kuba,
no
już widzę, jak na mnie patrzysz.
Nie, czemu?
Ale też chciałabym dodać, że a propos tego, że ta książka opisuje przede wszystkim ludzi, którzy są trochę zamknięci w sobie, ponieważ ich kultura tak nastawia ich, żeby nie wyrażać za dużo tych emocji, bo wyrażanie emocji to słabość, ale z drugiej strony to też ludzie, którzy kochają ciszę. Tak? Z tym, Kuba, cię zostawiam.
Z ciszą?
Aniu, tak. Zostawiam was z tym.
A ja bym chyba nie chciał zostać z ciszą.
To może posłuchajmy czegoś.
Tak, ja bym tutaj zaproponował, żeby nie tkwić jednak w ciszy, tak jak Kasia nam proponuje, to ja bym zrobił przerwę muzyczną, a dokładnie przerwę muzyczną wypełnioną muzyką z Grenlandii.
Grenlandzką, tak.
Tak. i jesteśmy po przerwie. I teraz o jakiej książce będziemy mówić, Aniu?
No ja nie wiem, Kuba, o jakiej książce będziemy mówić.
Kto z nas będzie pierwszy?
No, to trzeba rozstrzygnąć.
Właśnie się teraz kłóciliśmy podczas przerwy, które z nas będzie pierwsze mówiło, więc wymyśliliśmy taką bardzo demokratyczną zasadę.
Będziemy grać w kamień, papier, nożyce.
Tak.
No.
To, raz, dwa, trzy, Aniu. Raz, dwa, trzy. Kurde, jeszcze
kamień,
raz.
Kamień, żeby tak. Nie było, tak?
Raz, dwa, trzy. Ha, ja wygrałem.
Mówisz pierwszy,
tak?
Także.
Ja wygrałem, miałem nożyczki, Ania miała papier.
Ja się temu wszystkiemu przyglądam i zastanawiam się, czy to jeszcze jest program o książkach.
Tak. Kasia była sędzią. Kasiu, czy
tak,
masz jakieś wątpliwości tutaj?
Nie, wszystko było
co do uczciwości.
Fair
tak.
Play, tak. No,
więc
tak.
My tu żeśmy sobie, ja sobie wygrałem, że będę mówił o książce.
No, sobie wygrałeś.
Ale jeszcze, żeby zrobić takie ad vocem do poprzedniej części naszej, to jeśli wy też byście chcieli coś wygrać, mianowicie książkę Ilony Wiśniewskiej.
Z autografem.
To jest
ważne. Tak, to jest
oczywiście.
Ważne. To jest bezcenne.
Tak. No to też możecie ją wygrać. Oczywiście w naszym konkursie, który nie będzie polegał na tym, żeby pokonać Anię w papier, kamień, nożyce.
Ponieważ jest genialna, prawda?
W tej grze akurat nie wiem, bo przegrała.
No, ale najlepszym się zdarza.
No cóż, w każdym razie, Aniu, jakie będzie pytanie nasze konkursowe?
To może nie do końca pytanie, a zadanie.
O.
Musicie napisać, co kojarzy wam się z Grenlandią. I najzabawniejsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi myślę, że będą przeczytane na antenie Radia Mors.
I docenione.
Oczywiście docenione książką.
Tak.
Tak, zależy nam właśnie na takich odpowiedziach. Pierwsze, co wam przychodzi do głowy, no oczywiście po pierwsze to lód, ale lodu nie przyjmujemy. Lodu mamy wystarczająco.
Nie, odpowiedzi mają być kreatywne,
tak,
a
tak.
Nie oczywiste. Ale żeby też było oczywiste, to musicie te nasze odpowiedzi przesyłać na naszego Facebooka.
Facebooka.
Tak, na fanpage'a
raportu literackiego. W wiadomościach, żeby nie było.
No, to tyle z naszych tutaj ogłoszeń.
No. Tyle ogłoszeń parafialnych.
Tak, no właśnie chciałem używać słowa parafialne, żeby tak.
No, trudno.
No, trudno.
Już poszło. Kuba, do dzieła. O czym będziesz mówił?
O czym ja będę mówił? Będę mówił o książce Aleksandra Kaczorowskiego, mianowicie o biografii Oty Pawła.
Kto to jest?
No właśnie, takie jest pytanie. Kasiu, czy ty sobie wiesz może, kim był Ota Paweł?
Śmierć.
No, dobrze zaczęłaś. Śmierć pięknych saren, to jest jego najbardziej znana książka, ale ja zacznę może od początku. Czytałaś? No widzisz, to tu masz nade mną przewagę, bo ja nie czytałem.
O, bardzo serdecznie ci polecam tę książkę.
Ale jestem po prostu tak zachwycony biografią tegoż pisarza, że na pewno po nią sięgnę, a to tylko świadczy o tym, jak dobrze jest napisana ta książka, o której teraz mówię, czyli właśnie ta biografia autorstwa Aleksandra Kaczorowskiego. Żeby tak parę słów wstępu o samym Ocie Pawlu, to jest autor czeski, oczywiście.
Jak Kuba, to i Czechy, prawda?
Tak, jeszcze tylko.
Nie, czemu?
Jeszcze tylko nazwisko Marcin Szczygieł.
Mariusz,
co ty w ogóle?
Czekałam, aż mnie poprawisz.
Oczywiście, no.
To było specjalnie, prawda?
Specjalnie, tak.
Zamierzone.
Tak.
Czy sam Paweł, jeśli tutaj dokończę o nim chociaż tak słów kilka, on jest najbardziej znany z takich, w Czechach, tak jeżeli mówimy, z takich tekstów reporterskich o sporcie. I to jest ciekawe, bo jego najbardziej taka znana w tym temacie książka to jest bajka o Raszce, czyli takim skoczku narciarskim, utrzymana w stylistyce bajki czy podania ludowego. No ciekawie, aczkolwiek też nie czytałem, więc to jest tylko to, co jakby mogę wam na ten temat powiedzieć, zasłyszawszy tylko o tym, ale to i tak mnie zachęca. Ale i tak najbardziej popularną książką jest jego książka taka autobiograficzna, skupiająca się na ojcu od naszego głównego bohatera, czyli Oty Pawła, czyli Śmierć pięknych saren, wydawana wspólnie najczęściej z innym zbiorem opowiadań Jak spotkałem się z rybami. No po prostu to jest według właśnie już wspomnianego Mariusza Szczygła, to jest najbardziej antydepresyjna książka, jaka może być. Mimo, że i fabuła no, dotyka okresu wojny, tak? Więc no, teoretycznie no, nie powinna być aż taka, ale jest. Aczkolwiek ja nie, tutaj, szczerze mówiąc, biję się w piersi, nie czytałem jeszcze Śmierci pięknych Saren.
Jeszcze.
To czyli... tak myślę, że może w następnym raporcie ja będę opowiadała o tej książce.
A to jest bardzo dobry pomysł.
Tak.
Zobowiązujesz
jeszcze,
się
jeszcze
do tego?
Jeszcze to przemyślę, już? Ale... A, to nie, jest... nie zobowiązuję się, ale, ale tak, to jest książka, o której warto mówić.
Tak, nawet tutaj, że tak powiem, sam pierwszy cytat Jiřího Marka mówi coś takiego, że o książkach o ty Pawla powiedziano i napisano sporo, choć na pewno znacznie mniej niż się o nich pisać i mówić powinno. Więc na pewno powinnaś powiedzieć coś więcej o tej książce. A że ja tak wrócę tutaj do wspomnianej biografii, wokół której tak krążę i za bardzo nie mogę tutaj dojść do sedna.
A my czekamy z niecierpliwością. Co ty masz nam do powiedzenia na ten temat?
Tak. Książka jest fascynująca właśnie pod tym względem, że to są... Dobra, Czechy pomijam, że to są Czechy, są fascynujące, bo to jest oczywiste.
Oczywiście, to już wiemy.
Tak, ale tu masz taki przekrój, bo Ota Paweł był Żydem. To jest ciekawe. Znaczy, nie, to nie jest może aż tyle ciekawe, ale to jest ważne w kontekście historycznym. Tak, że mamy wojnę, zagładę, komunizm, praską wiosnę, jakby te wszystkie okresy historyczne, jak on się w tym odnajduje. I to jest genialne. Jeszcze do tego dochodzi jego choroba psychiczna. Tak, nie wspomniałem o tym?
No,
Ota nie. Paweł był chory psychicznie. No. Miał różne... I właśnie podczas najcięższych etapów swojej choroby psychicznej napisał jedną z najlepszych swoich książek, czyli właśnie Śmierć pięknych Saren.
No proszę, to tak. Tego nie wiedziałam.
No. I no, z tym się też wiąże jego śmierć, bo przedwcześnie zmarł właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym, ale to już tam swoją drogą. Sama książka jest napisana genialnie, może z wyjątkiem pierwszej części, która skupia się na najmłodszych, na najwcześniejszych, o tak, latach życia naszego głównego bohatera. Dlaczego mam takie odczucie? Ponieważ Aleksander Kaczorowski jakby... zestawia to, co Ota Paweł napisał w Śmierci pięknych Saren, z tym, co się zdarzyło rzeczywiście. Z tym, co się zdarzyło naprawdę. No i siłą rzeczy ja, który nie czytałem tej powieści, no zachwyciłem się tą częścią, no tak, no średnio bym powiedział. Ale mimo wszystko dalsze części no, ratują sytuację jak najbardziej, po prostu to jest genialne. Wchodzi tutaj nam wątek jeszcze szpiegowski w postaci ojca Oty Pawła, który, tak. Ojciec Oty Pawła był też no, ciekawą postacią. Handlował odkurzaczami, był szpiegiem. Tak.
A proszę, jaka mieszanka.
No po prostu człowiek orkiestra. I umiał rzeczywiście opowiadać swoje historie, które potem Ota Paweł no, spisał właśnie w tej swojej najsłynniejszej książce. Czy ja muszę tutaj coś dodawać? No oczywiście, pewnie bym mógł dodać najróżniejsze tutaj kwestie.
Mi się nasunęło tylko jedno pytanie, jeżeli bym mogła.
Pytaj.
A propos tej pierwszej części, czyli tak jakby dochodzimy do wniosku, że ta pierwsza część powinna być poprzedzona lekturą książki Śmierć
Chyba tak.
Saren,
chyba tak.
Wtedy łatwiej by ci było to
tak mi się odebrać. Wydaje. Tak mi się wydaje, chociaż no nie wiem. Nie wiem, no, trudno mi teraz cokolwiek wyrokować.
A nie zmobilizowało ci to trochę do tego, żeby właśnie do tej książki zajrzeć, żeby ją przeczytać?
No właśnie mnie zmobilizowało i ja cały czas ubolewam nad tym, że nie mam czasu, żeby do niej zajrzeć. Po prostu boleję, no cały czas boleję nad tym, ale stwierdziłem...
Tak, boleść wypisana na twarzy,
widzę
tak,
po oczach.
Ale stwierdziłem, że no trudno, chociaż muszę polecić biografię samego Oty Pawła, skoro... Bo sama biografia też jest pewną rekomendacją książek, jego autorstwa. No, to jest, no musiałem po prostu.
Oczywiście. Częściej jest chyba tak, że najpierw zapoznajemy się z lekturami, a dopiero później zaglądamy do biografii. Przynajmniej tak. Ja tak mam.
Tak. Ja też tak mam. A tu proszę Kuba.
A Kuba zawsze lubił na odwrót.
Więc ja tutaj też obawiałem się, że tak jakoś to nie wypali, ale o dziwo, jestem tym samym zaskoczony. No, wypaliło. Ale też no właśnie sama choroba psychiczna, bo tutaj może bym o tym wspomniał, o tym aspekcie. Czy was to nie interesuje?
Choroba psychiczna jak najbardziej.
Jak najbardziej, tak? Oczywiście. To jest temat. Wszyscy jesteśmy troszeczkę.
Właśnie, bo
no nikt nie jest normalny, umówmy się.
Tak.
No nikt nie jest niby normalny, ale Ota Paweł miał takie przebłyski, że jest Chrystusem i widzi wszędzie Hitlera i doktora Mengele, którzy no, chcą go jakby złapać i ogólnie no, zrobić mu krzywdę. I nawet jak był w Alpach, to chyba z tego, co dobrze pamiętam, uwalniał zwierzęta z obory, mając przeczucie, że ratuje je przed zagładą. No trochę mu właśnie wtedy...
To choroba psychiczna, która wynikała też z jego przeżyć, tak?
No tu trudno akurat powiedzieć, z czego to... Znaczy, tutaj Aleksander Kaczorowski stara się odpowiedzieć na to pytanie, z czego wynikała ta choroba psychiczna. Tu jest jeszcze ciekawy aspekt, że syn Oty Pawła, z którym rozmawia Aleksander Kaczorowski, nie dość, że zna historię swojego ojca, to on sam jest psychiatrą. Więc tutaj mamy dodatkowe zderzenie informacji, więc... No oczywiście informacje zebrane są genialnie. Kaczorowski sam opisuje miejsca, jak był w niektórych miejscach odwiedzanych przez Pawła, tak, ulubionych, i jak on to odbiera, tak, bo jakie są jego... Jaki jest jego odbiór, o, właśnie tego miejsca, słowo mi uciekło. Więc no jest to... Mówię, ja jestem zachwycony tą książką, tym, jak ona jest genialna. Nawet okładka jest super, według mnie. Czemu, Aniu, Kasiu, jak myślicie? Czemu okładka mi się tak podoba? Bo na pierwszy rzut oka jest ohydna po prostu.
Nie jest ohydna na pierwszy rzut oka. Jest no dobra, prosta.
Ale co jest na pierwszy rzut oka na tej okładce?
Dłoń.
Dłonie. Po prostu nie widać twarzy. Ja na pierwszy...
Ale widać oko.
Dłonie tak. Czasami więcej mówią o człowieku niż sama twarz.
Tak. I ja na początku, patrząc na tę okładkę, mówię, kto to w ogóle wymyślił tak ułożoną okładkę książki biograficznej o autorze? Przecież tu powinna być jego twarz. Takie miałem pierwsze odczucie. A po przeczytaniu tej książki, no jednak nie. Na pierwszy rzut oka, na pierwszy plan wysuwają się jednak jego ręce, które opowiadają całą historię, które wystukują wszystkie emocje z nim związane.
No,
a
widzisz,
jego twarz,
Kuba,
jest z boku, ukryta, nie dość, że ukryta przed światem, to jeszcze ukryta pod tą warstwą choroby psychicznej.
Widzisz, Kuba, nie oceniaj książki po okładce. Właśnie przeczytaj
mogę.
Książkę, a później oceniaj.
Mogę oceniać książkę po okładce, ale dopiero po jej przeczytaniu.
Dobrze. Ten aneks dodamy do tej pierwszej.
Gwiazdeczkę.
Tak, do tych pierwszych
przypis.
To chyba, o, tu jeszcze, jak odwrócę, to Ota Paweł patrzy się na mnie jednym okiem z grzbietu, a tutaj
no, patrzy na ciebie cały czas.
Tak. No genialne, po prostu jestem zachwycony tą formą. Więc myślę, że też jesteście zachwycone.
Tak. Okładką? Jak najbardziej.
Tak. No,
więc... A jak będzie z książką, to sprawdzimy.
Aha, no dobrze.
Po przeczytaniu.
Po oczywiście. Przeczytaniu, dobrze. To jak będzie z następną książką, to się dowiemy po przerwie muzycznej, która będzie teraz.
Zatrzyma. Zbudujemy dom, lepszy dom, wyżej nieba. W domu tym ludzie wolni są i miłość pokój wspiera. Mocno wierzą w to, że wolności ludziom trzeba. Zbudujemy dom wokół nas i ponad nami. Zbudujemy dom wyżej gwiazd nad głowami. Zbudujemy w sercu nowy świat, już bez granic. Zbudujemy dom. Chcą budować dalej. wyżej gwiazd. Nad głowami zbudujemy w sercu nowy świat. Już bez granic zbudujemy dom wokół nas, między ludźmi, których znam. Bo oszalał znów pijany czas, który niszczy w Łodzi bardziej niż by tego chciał. Wielu odda wszystko to, co ma, żeby żyć i kochać, a kochać choćby jeden raz.
Byliśmy na Grenlandii, byliśmy w Czechach, a teraz Ania przeniesie nas do Turcji. Ania, która dzisiaj...
Bardzo oryginalnie, bo nigdy nas tam nie zabierała, nie?
Dzisiaj, Ania, znowu masz tylko jedną książkę.
A wcale, że nie. To jest taka zmyłka. Tak, jedna jest tutaj z nami fizycznie, a druga, że tak powiem, duchowo.
W pamięci.
W pamięci.
Jedna w pamięci.
Tak. Zatem słuchamy.
Tak,
co to jest? Mam,
to jest książka, Kuba. To jest książka Marceliny Schumer-Brysz pod tytułem Wróżąc z fusów, a jest to zbiór reportaży z Turcji. I od razu nasuwa mi się inna książka, również zbiór reportaży z Turcji, mianowicie...
Na którą masz w pamięci oczywiście.
Tak, oczywiście. I jest to książka Zabójca z miasta Moreli, Witolda Szybłowskiego. Albo Mera, bo może niektórzy bardziej kojarzą tę drugą wersję. I nie ukrywam, że od pierwszej styczności z książką Schumer-Brysz od razu miałam takie porównanie, co pisze ona, a co pisze Szabłowski. I pierwszą różnicą jest to, że Szabłowski pisał swoje reportaże jakąś dekadę temu. I zarysowywał w tym zbiorze problemy, z którymi ówczesna Turcja się borykała. Czyli honorowe zabójstwa, które tam od wieków mają miejsce. Też polityka. Polityka to jest główny temat w Turcji. Ostatnimi czasy bardzo, bardzo głośny. Kobiety również. To też jest taki temat rzeka i temat, bez którego jakby mówienie o Turcji nie istnieje, moim zdaniem. A książka Marceliny Schumer-Brysz pochodzi z tego roku. Jest wydana w roku 2018, czyli mam porównanie do tego, jak Turcja wyglądała 10 lat temu, jak wygląda dzisiaj. I powiem szczerze, niewiele się tam zmieniło pod wieloma względami.
Jak długo pisała autorka tę książkę? Jaki to jest przekrój?
To jest około 3 lat wstecz, tak myślę. Ponieważ już autorka mieszkała około 3 lata w Turcji, o ile dobrze pamiętam. A teraz kursuje między Warszawą a Izmirem, czyli takim najbardziej europejskim z tureckich miast. I tę rzeczywistość Izmiru, w którym żyła, przedstawiała. I w ogóle... rzeczywistość całej Turcji. Nie wiem, czy przypominacie sobie takie głośne wydarzenie z Turcji z 2016 roku? Takie polityczne wydarzenie.
Chodzi ci o ten przewrót, tak?
O pucz wojskowy, tak.
Pucz, właśnie, tego słowa szukałem.
Tak. O to mi właśnie chodziło,
O ten pucz, który był nie do końca udany.
No tak.
Ten pucz.
O tym właśnie autorka pisze. I poświęca temu mnóstwo miejsca. W ogóle jakby cała ta książka kręci się głównie wokół polityki i wokół zwolenników i opozycji Recep'a Tayyip'a Erdoğana, czyli obecnego prezydenta Turcji. Naprawdę, tam nie ma chyba strony, gdzie nie padłoby nazwisko Erdoğana. To jest bardzo ciekawe. Ale z drugiej strony też jakby wyjaśnia te wątki, w których ona się porusza. Ona jako mieszkanka, członkini tej społeczności, no, ma do czynienia z tą polityką jakby na co dzień, z tym, jak Turcy reagują.
Jest to dla niej namacalne po prostu.
Namacalne, odczuwalne, to jak obcokrajowcy są traktowani w Turcji również.
A jak są traktowani?
No, Turcy są bardzo gościnni. Mhm. Ale też jakby nie pomijają takich często dosyć trafnych spostrzeżeń, obserwacji. Głównie bazują te spostrzeżenia na wizytach turystów w największych kurortach turystycznych.
No właśnie, bo jednak Turcja turystyką stoi, tak?
No tak.
To jest jeden z głównych sektorów gospodarki.
Tak. I tutaj właśnie autorka też przedstawia jakby tę perspektywę turysty, ale też członkini tego społeczeństwa. Właśnie przez te 3 lata mieszkała w Turcji, żyła tam. I żyła tam właśnie w czasie tego puczu wojskowego, w czasie tej ogólnonarodowej paniki. Więc trochę czuła się zagubiona w tym całym świecie, bo nie do końca wiedziała, o co chodzi. Turcy już byli przyzwyczajeni do tego, że tam regularnie odbywają się takie pucze, no nie pucze, tak chodzi o to, że...
Protesty, tak. Strajki. Dobrze myślę? Dobrą kategorię słowną tutaj
się... Strajk może nie do końca, już bliżej jest tym puczom, bo tam polityka to jest naprawdę bardzo, bardzo gorący temat. Mhm. I to naprawdę, to jest tak żywa tkanka w tym tureckim organizmie, polityka naprawdę. Jak nie podział na liberałów i konserwatystów, to walka między Erdoğanem i jego opozycją, armią, jest naprawdę... Dla mnie Turcja jest bardzo bliskim krajem i nie wiem, no te reportaże mocno mnie poruszyły, szczerze mówiąc. Ta polityka, to co się dzieje w tym kraju.
Dobra, ale czy jest jakiś tam reportaż, który nie mówi o polityce? Albo nie mówi o polityce tak bezpośrednio?
Każdy coś tam o tej polityce mówi. To jest...
Przemyca chociaż.
Tak, przemyca. Chociaż takie ziarenko, ale no naprawdę, tej polityki jest tam naprawdę, naprawdę mnóstwo. I tego się nie da pominąć.
Niesamowite.
No, ale wbrew temu, że temat jest poważny i skomplikowany, reportaże te czyta się naprawdę ekspresowym tempie, bo one tak bardzo wciągają.
No dobra, ale mówisz o polityce, to tu jest takie pytanie, które od razu mi się nasuwa. No bo często nawet osoby, które mieszkają w danym kraju, mówią, że polityka, jakby wszelkie rozgrywki polityczne, że oni tego nie ogarniają. To jest coś, co się dzieje ponad nimi i to w ogóle gdzieś ich tam nie dotyczy. To są jakby spory ludzi na górze, którzy... I w ogóle tego trudno to ogarnąć, bo każdy ma jakieś swoje własne interesy i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. I teraz ja zakładam, że to też jakby jest pewien mechanizm, który trzeba opisać. I teraz jest pytanie, czy autorka to opisuje w taki sposób, że ty wiesz, o co chodzi tak naprawdę?
No tak, ona jasno przedstawia tę sytuację. Ona jakby...
Czyli wszystko tłumaczy.
Wszystko tłumaczy, również ze swojej perspektywy, jako że ona nie pochodzi z tej tureckiej kultury, tylko jest Europejką. I no, ona tłumaczy to w taki sposób, że...
Łopatologiczny.
Może nie łopatologiczny, ale ona jakby przedstawia te wydarzenia ze swojej perspektywy, z tego jak ona przeżywała dane wydarzenia, dane sytuacje. I nam jest łatwiej to zrozumieć, gdy właśnie patrzymy oczami autorki. Mhm. To jest też bardzo ciekawe i wciągające.
No dobrze, no dobrze.
Też, Kuba, nie do końca zgodzę się z tym, z taką trochę ignorancją, że polityka polityką, ja się tym nie interesuję, mnie to nie dotyczy.
Nie. Mnie jakby chodziło też o to, że wiesz, często są takie osoby, często można się spotkać z takim stanowiskiem.
Tak, ale to właśnie wynika raczej z takiej nieświadomości chyba, bo samo to, że nie wiem, płacimy tak ilość podatków, jakie płacimy. Wysokość tych podatków, no to płacimy je wszyscy. I no to już jest wynik jakiejś polityki państwa.
Tak, ale to jest dokładnie to, powiedziałaś dokładnie to, do czego ja dążyłem, czyli o nieświadomości.
Precyzowałam twoje myśli.
Dokładnie. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo proszę.
No, czyli podsumowując jakby, czy już mam czy podsumowywać, czy nie chcesz, żebym ci podsumowywał?
No nie wiem, jak uważasz? Jeśli masz jakieś pytania, pytaj.
Tak?
Ja ci bardzo chętnie odpowiem.
Ja nie wiem, czy ja mam pytania.
Nie wiesz, czy masz pytania?
Nie wiem.
A może Kasia ma pytanie?
Ja jestem zachęcona do przeczytania tej książki, zwłaszcza jak słyszałam twój przytykający się głos, wzruszenie, które zbliżało się wielkimi krokami, to tym bardziej mnie to zachęca do tego, żeby do niej zajrzeć.
No, Turcja jest mi bliska ze względu na to, że przez ostatni rok jakby bardzo zgłębiałam ten temat. I ten kontrast między jakby czasem akcji, że tak powiem, reportaży właśnie Witolda Szabłowskiego i Schumer-Brysz, no niby to dużo czasu, a tak naprawdę widzimy, że w Turcji tak naprawdę to jak jeden rok, dwa, tam niewiele się zmieniło, szczerze mówiąc.
A jeszcze tak
może nie widać tych zmian po prostu.
Może reporterka tego nie zauważyła.
No może.
Nie może być w całej Turcji. Jeszcze chciałam nawiązać do tego miasta, o którym mówiłaś, które jest najbardziej europejskie.
Izmir.
Zastanawiam się, czy właśnie, skoro jest najbardziej europejskie, to jest najmniej tureckie. Czy może tam z drugiej strony... Patrząc na to, może tam jest widoczne dopiero to zderzenie tych dwóch kultur. Tak się zastanawiam.
No, tam jest mocno widoczne to zderzenie tych kultur, ale jednak jakby przeważa ta europejskość. Tam naprawdę ludzie żyją jak, nie wiem, w Paryżu, w Madrycie. Więc
z perspektywy tego miasta raczej nie można poznać Turcji.
Częściowo można, ale żeby tak dogłębnie poznać Turcję, myślę, że należy wybrać się do jakiegoś mniejszego miasta w ten sposób. Albo na wieś, bo jak widzimy jakieś informacje, no to tam głównie miasta, jak to ludzie żyją, jacy są, nie wiem, jakie mają rozrywki, a na wsi cały czas... no nie wiem, nawet nie
no
wiem,
co
jak to wyrazić.
Wsi,
no co
powiedz.
Się dzieje na wsi? No tam głównie... Islam i kobiety są traktowane po prostu źle. Nie po europejsku, że tak powiem, w tym kontekście. No, kobiety są zamykane w domach, sprowadzane tylko do roli matki i żony. I jakby, może to też nie daje pełnego obrazu, ale jakby zderzenie tych dwóch perspektyw to jest naprawdę... Wtedy
tych dwóch wycinków,
tak,
jakby nie
wtedy,
było.
Wtedy poznajesz Turcję tak dogłębnie.
I tu mi się zrodziła w głowie taka ładna klamra, że tak jak ty mówisz o Turcji, że najlepiej ją poznać właśnie gdzieś tam w jakiejś małej miejscowości, to tutaj można powrócić znowuż do książki Wiśniewskiej, która jadąc do Grenlandii pojechała właśnie gdzieś na jakąś odludną, nawet jak na Grenlandię, miejscowość.
No widzisz, jaka ładna klamra ci wyszła.
No i tym nawet można by zakończyć.
No myślę, że to jest dobry moment.
Ale można by jeszcze przypomnieć o tym, że mamy ten konkurs.
No oczywiście, to jest bardzo, bardzo ważne.
Konkurs, w którym za zadanie macie co?
Macie po prostu napisać, co wam się kojarzy z Grenlandią i w bardzo kreatywny sposób liczymy na was, naprawdę.
Może ktoś był na Grenlandii i chciałby opisać swoje wrażenia.
O, to by było naprawdę
chcielibyście,
ciekawe.
Chcielibyście odwiedzić Grenlandię? Grenlandia
nawet?
Jest 7 razy większa niż Polska. Wyobrażacie sobie?
Ale zimna.
No zimna.
No ale też tam nie ma za bardzo co oglądać, tak.
No, Grenlandia.
W sensie chodzi
naprawdę.
Powierzchniowo. Powierzchniowo mi chodzi, no bo masz tylko te miejscowości przy brzegu, A w głąb lądu, no to jakby zapuszczać się to trochę
no ale co
jest...
oglądać? Oglądać może nie ma dużo co do oglądania, ale możesz posłuchać tych ludzi, możesz posłuchać, przypatrzeć się, jak oni żyją. Czy to nie jest interesujące?
A jest, oczywiście.
Ależ tak.
I chyba z tym właśnie interesującym...
Zakończeniem.
Zakończeniem, aspektem interesującym...
Już
szukam dobrego
się,
słowa.
Kuba.
Szukam dobrego słowa i słowo mi nie przychodzi. No, okrutne słowo.
No trudno się mówi, może ci przyjdzie do następnej audycji.
Tak, przyjdzie za tydzień.
Tak samo jak my.
Tak, więc my przyjdziemy, może słowo jakieś, którego szukam, też przyjdzie za tydzień, a na pewno my będziemy właśnie w następnej poniedziałkowej audycji, również o 18:00, więc do następnego tygodnia, do usłyszenia.
Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb
i Jakub Ruźniak.
Raport literacki.
Tutaj jest trochę za ciepło.